tych walk frakcyjnych w PiS-ie oczywiście zadowoleni są konkurenci, także, a może przede wszystkim na prawicy, między innymi Michał Nieznański z Konfederacji.
Trwa w PiS-ie gdzieś wojna frakcji, ale ona trwała od zawsze. PiS był tak skonstruowany, że frakcję miał bardzo mocno i wyraźnie podzielone, natomiast mamy sytuację, w której po raz pierwszy ktoś robi coś aż tak mocno naprzeciw prezesowi. Być może PiS po tylu latach trzymania się jako jedność w końcu będzie musiał się podzielić i delikatnie rozpaść.
A więcej o przyszłości Prawa i Sprawiedliwości Mateusza Morawieckiego zapewne będzie pytań o 13, bo na tę godzinę prezes PiS-u zwołał konferencję prasową w siedzibie partii. Ma dotyczyć składek partyjnych, ale na pewno dziennikarze będą o Mateusza Morawieckiego pytać, a jeszcze później, bo około 17, pilna narada władz partii.
Maciej Kluczka, dziękuję Ci bardzo. Konferencję o 13 mimo wszystko będziemy jeszcze w TOK 360 śledzić. Sejm pracuje też nad ustawą dotyczącą kryptowalut, która została już dwukrotnie zawetowana przez prezydenta. Dziś po południu dyskusja w tej sprawie, jutro głosowanie. Do uregulowania rynku kryptowalut zobowiązuje Polskę unijne rozporządzenie. Czas mamy do połowy roku. Tymczasem prezydentowi Karolowi Nawrockiemu rządowe rozwiązania się nie podobają. Ostatnio pojawiły się informacje o problemach z wypłacalnością jednej z giełd, Zonda Krypto. Nie przekonują one jednak Krzysztofa Bosaka z Konfederacji.
Sektor kryptowalut jest sektorem wysokiego ryzyka i żadna ustawa tego tak naprawdę nie zmieni. To ryzyko co najwyżej będzie realizowane tam, gdzie będzie możliwe. Jeżeli w Polsce by ktoś próbował do zera zredukować ryzyko w świecie kryptowalut, to po prostu je w Polsce zabije, bo to jest sektor o wysokich zyskach i wysokim ryzyku. To tak jakby chcieć uregulować kasyna w ten sposób, żeby wszyscy w nich wygrywali. No to kryptowaluty to nie banki.
Jutro koalicja rządząca podejmie próbę obalenia weta, ale nie dysponuje w Sejmie potrzebną do tego większością 2/3 głosów. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski z Lewicy przekonuje, że jakiś kompromis w tej sprawie w końcu trzeba będzie osiągnąć.
Jedno jest pewne, musimy wprowadzić odpowiednie regulacje, które z jednej strony zabezpieczą interes klientów, a z drugiej strony umożliwią prowadzenie takiego biznesu w Polsce. Polska gospodarka na tym traci, że nie mamy żadnych regulacji w tym zakresie.
Według proponowanych przepisów rynek kryptowalut byłby nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. O regulacjach, nad którymi pracuje Sejm, powiemy więcej po 12.20. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczył jednego konkretnego związku dwóch mężczyzn. Tak, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński kwituje pytanie o to, czy rząd umożliwi transkrypcję małżeństw jednopłciowych. Transkrypcję takiego małżeństwa zawartego w Niemczech NSA nakazał w marcu, opierając się na orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do którego wcześniej wysłał zapytanie w tej sprawie. TSUE stwierdził, że państwo członkowskie wspólnoty ma obowiązek uznać małżeństwa tej samej płci zawarte legalnie w innych krajach Unii. Mimo to szef MSWiA traktuje sprawę jako jednostkową.
Wyrok NSA z założenia dotyczył bardzo konkretnej sprawy. To jest po prostu fakt. Dotyczył sprawy jednego konkretnego związku, dwóch mężczyzn, którzy zwrócili się o rozstrzygnięcie tej sprawy.
W studiu w Sejmie jest reporter TOK FM Tomasz Węskę. Tomku, wyrok NSA w sprawie pary mężczyzn, którzy wzięli ślub w Niemczech, zapadł 20 marca. Do kiedy Urząd Stanu Cywilnego we Warszawie musi dokonać transkrypcji ich aktu małżeństwa?
W studiu powiem tak, wyrok stanowi, że w ciągu 30 dni, więc wydawałoby się, że czas ucieka, prawda? I niby tak, z tym, że nie do końca, bo Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie jeszcze nie dostał tego wyroku wraz z uzasadnieniem i to jest świeża, pewna informacja, bo dzwoniłem do stołecznego USC dziś rano, a to ma znaczenie o tyle, o ile wspomnianych 30 dni biegnie od momentu, kiedy urząd dostanie wyrok. Skąd ta zwłoka? No, nikt nie potrafi na to pytanie jasno odpowiedzieć. Jak usłyszałem w Urzędzie Stanu Cywilnego, urzędnicy oczywiście znają sprawę, ale dopóki nie dostaną dokumentów, to nic zrobić nie mogą. Jest jeszcze jedna rzecz. Szefowa urzędu wystąpiła do wojewody już pod koniec marca o to, w jaki sposób zrealizować wyrok NSA i dokonać transkrypcji aktu małżeństwa dwóch mężczyzn. Odpowiedzi, jak usłyszałem dziś rano, wciąż nie dostała. Szef MSWiA Marcin Kierwiński na naszej antenie tłumaczył dziś, że materia jest skomplikowana, że nie wystarczy zmienić jedno rozporządzenie, które traktuje o wzorze aktu małżeństwa, w którym jest mowa o kobiecie i mężczyźnie. Trzeba jeszcze zmienić szereg ustaw, ale od tygodni w tej sprawie pojawiają się sygnały, że zarówno kierownictwo MSWiA, jak i Ministerstwo Cyfryzacji traktują sprawę homoseksualnego małżeństwa, którego sprawa dotarła do TSUE, jako jednostkową, bo obawiają się politycznych konsekwencji przyjęcia przepisów umożliwiających transkrypcję aktów małżeństwa takich par. Państwo Trojan nie są w końcu jedyną, a w samej Warszawie tylko w tym roku wpłynęły 4 wnioski o taką transkrypcję.
Tomasz Węska był z nami, bardzo Ci dziękuję. Władze Izraela twierdzą, że premier Benjamin Netanyahu będzie dzisiaj rozmawiał z prezydentem Libanu, Josephem Ayounem. Przedstawiciele tego kraju, jak donoszą m.in. BBC, nic jednak o takiej rozmowie nie wiedzą. Wcześniej informacje o kontakcie telefonicznym przywódców Izraela i Libanu przekazał Donald Trump. O tym, co dzieje się wokół wojny i rozejmu na Bliskim Wschodzie, ten rozejm miał potrwać 2 tygodnie, właśnie mija tydzień, Tomasz Orchowski.
Trump liczy, że zawieszenie broni w Libanie pomoże mu w zawarciu porozumienia z Iranem, bo prezydent USA szuka sposobu, jak wycofać się z bliskowschodniego konfliktu, który sam z Netanyahu rozpętał. Z jednej strony Trump rozmawia. Jeszcze w tym tygodniu najprawdopodobniej w Pakistanie ma się odbyć druga tura rozmów z Irańczykami. Rzeczniczka Białego Domu Caroline Levitt. Widziałem doniesienia o możliwości kolejnych bezpośrednich negocjacji. Rozmowy w tej sprawie się toczą, ale nic nie jest oficjalne. Dopóki nie usłyszycie tego z Białego Domu, jesteśmy dobrej myśli w sprawie porozumienia. Z drugiej strony Amerykanie wywierają presję na Teheran, wysyłają dodatkowych żołnierzy i blokują irańskie porty. Nasi amerykańscy przyjaciele na bieżąco informują nas o swoich kontaktach z Iranem. Nasze cele i cele USA są identyczne, mówił premier Netanyahu, ale tak naprawdę stanowiska Izraela i USA zaczynają się rozjeżdżać. Wydaje się, że Trump zaczyna być zmęczony tą wojną, a Izrael chcieć ją kontynuować, co pokazuje w Libanie, gdzie, jak twierdzi Netanyahu, nie obowiązuje bliskowschodni rozejm ogłoszony przez USA. Zgodnie z rozkazem szefa sztabu, cały obszar w południowym Libanie do rzeki Litani stanie się strefą zagłady dla terrorystów z Hezbollahu, mówił rzecznik izraelskiej armii. CNN donosi, że Amerykanie rozmawiali też w tym tygodniu z przedstawicielami palestyńskiego Hamasu. To organizacja, która z Hezbollahem wchodzi w skład tak zwanej osi oporu, na czele której stoi Iran. Tomasz Rzuchowski, TOK FM.
A teraz dziki w mieście, czyli temat, który elektryzuje mieszkańców Warszawy. Dyskusja przeniosła się sprzed ratusza, gdzie kilkanaście godzin temu protestowali aktywiści, weterynarze i mieszkańcy, do Pałacu Kultury i Nauki. Tam dziś obradują radni miasta stołecznego. Tam też jest reporter TOK FM Błażej Kulesza, z którym teraz się łączymy. Błażeju, powiedz, czy zapadły jakieś wiążące decyzje?
W jednym radni są zgodni, chcą wyjaśnienia od prezydenta Trzaskowskiego i powołania zespołu ekspertów, który by problem dzików rozwiązał. Komisja ekspertów po wczorajszym proteście została właśnie powołana, mówi Magdalena Mąchowska, dyrektor koordynator do spraw Zielonej Warszawy.
Na pewno będziemy prosić też o wsparcie rządowe, bo wiemy i zdajemy sobie sprawę, że to jest problem, który wykracza daleko poza granice miasta stołecznego Warszawy, więc będziemy prosić i Ministerstwo Rolnictwa, i Ministerstwo Klimatu i Środowiska o wsparcie w tym zakresie.
Ale to, w jaki sposób walczyć z dzikami, tu pomysły są różne. Od tych radykalnych, o których mówi PiS i radny Damian Kowalczyk.
Popieramy odstrzał dzików i jest on najbardziej potrzebny obecnie.
Po te nowatorskie, które jeszcze nie do końca są legalne, jak antykoncepcja, mówi Marta Szczepańska, radna z miasta, jest nasze.
Preparaty są testowane, muszą przejść proces legislacji w Polsce i w Unii Europejskiej, natomiast już teraz na przykład Barcelona w formie współpracy projektu badawczego Uniwersytetu razem z samorządem taką antykoncepcję testowała.
Rok temu Warszawa wydała 1 000 000 zł, by policzyć populację dzików. Jak się szacuje, w mieście było około 3 000 osobników. Aktualnie, jak sądzą władze Warszawy, ta liczba sięga nawet 5 000. Błażej Kulesza, TOK FM.
Tegoroczny remont w mieszkaniu albo budowa domu będą sporo droższe. Przez wojnę w Zatoce Perskiej nadchodzą podwyżki cen materiałów budowlanych. Zrywane są łańcuchy dostaw, pojawia się niepewność. No i najważniejsze, wojna doprowadziła do podwyższenia kosztów energii, które dla produkcji materiałów budowlanych są kluczowe. W TOK FM w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem mówił o tym Marek Wielgo, ekspert portalu rynekpierwotny.pl.
Kiedy to może się wydarzyć, że zaczniemy w sklepach budowlanych odczuwać te wzrosty cen?
Z pewnością w drugim i w trzecim kwartale.
Czyli akurat w szczycie tego sezonu, kiedy budujemy i remontujemy.
No tak, i jeszcze w dodatku wtedy, kiedy się ten popyt wyraźnie ożywia, więc na pewno i producenci, i handlowcy będą to próbowali w jakiś sposób wykorzystać, no ale tutaj na rosnące koszty nie ma siły, no. Więc raczej podwyżki będą i jeśli ktoś ma taką możliwość, powinien już teraz pomyśleć o zaopatrzeniu się w takie materiały, które może gdzieś przechować i wykorzystać w trakcie budowy.
Jakieś są materiały, które mogą być szczególnie wrażliwe cenowo?
Polskie składy budowlane, no bo oni są fachowcami w tej dziedzinie, zwracają uwagę na ryzyko wzrostu cen, szczególnie materiałów izolacji termicznych, czyli styropianu, materiałów dachowych, rynien, czyli znowu wyrobów często stalowych, stolarka budowlana, systemy suchej zabudowy, chemia budowlana, czyli farby, artykuły, narzędzia metalowe, instalacje.
Podwyżki cen eksperci szacują na kilka, kilkanaście procent, ale podają też przykład styropianu, który już zdrożał miejscami nawet o 100%, a niektóre składy budowlane musiały go reglamentować. O cenach benzyny teraz będzie. W piątek litr benzyny ma 95, ma kosztować nie więcej niż 6,04 zł. Benzyny 98, 6,59 zł. Oleju napędowego 7,18 zł. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii, które przed chwilą się pojawiło. Oznacza to, że w porównaniu z czwartkiem spadną ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw. Za dwie godziny o 14:00 polski żaglowiec szkoleniowy Dar Młodzieży wyruszy z Gdyni w kilkumiesięczny rejs za ocean. To prawdopodobnie ostatnia jego taka podróż. Rzucenie cum będzie miało dosyć symboliczny wymiar, ale o tym już więcej trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
Dar Młodzieży pójdzie w ślady swojego legendarnego poprzednika, mówi kapitan żeglugi wielkiej Michał Sadowski.
Jest to historyczna wyprawa, ponieważ wychodzimy 16 kwietnia, czyli równo 50 lat po wyjściu Daru Pomorza na 200-lecie Stanów Zjednoczonych. Przelot przez ocean potrwa około 4 tygodni. Pierwszym portem będzie Nassau na wyspach Bahama i następnie Nowy Jork.
Tam Dar Młodzieży weźmie udział w obchodach amerykańskiego Dnia Niepodległości.
Jest przewidziana parada żaglowców. Tych żaglowców tam będzie dosyć dużo. Deklaracje są, że ma to być największy taki zlot żaglowców, jaki się do tej pory odbył.
Najbardziej symboliczny wymiar rejsu ma jednak to, że Dar Młodzieży do pływającej młodzieży już nie należy i licząc 44 lata zbliża się do emerytury.
To też o tyle historyczny rejs, że prawdopodobnie jeden z ostatnich tak dalekich podróży dla Daru Młodzieży, ponieważ za kilka lat spodziewamy się następcy statku.
W trakcie całej wyprawy Dar Młodzieży pokona 12 tysięcy mil morskich. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
W Warszawie zaczęły się właśnie uroczystości pogrzebowe Jacka Magiery, drugiego trenera piłkarskiej reprezentacji Polski przez lata związanego z Legią, który zmarł nagle w zeszły piątek. Zostanie dziś pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Przemysław Pozowski.
Pogrzeb poprzedza msza w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Magiera zmarł w wieku 49 lat po tym, jak zasłabł podczas porannego treningu biegowego w jednym z wrocławskich parków. Z piłką związany był całe życie, a pierwszy duży sukces odniósł już w wieku 16 lat, gdy zdobył z reprezentacji tytuł Mistrza Europy w tej kategorii wiekowej. Wspomina go w TOK FM Artur Wichniarek, który grał z Magierą w młodzieżowych kadrach.
Świetny człowiek, cała Polska go żegna. Jacek to był chyba jedyna osoba na tym świecie, przynajmniej piłkarskim, którą wszyscy kochali, a co najmniej lubili. Ja oczywiście miałem z Jackiem styczność też taką dosyć wyjątkową, bo wchodziłem jako 17-latek do reprezentacji pod wodzą Jacka, która zdobyła Mistrzostwa Europy wtedy z Andrzejem Zamińskim. Ja wchodziłem do tej reprezentacji dopiero po tych mistrzostwach na Mistrzostwa Świata. Pojechaliśmy razem do Japonii, gdzie zdobyliśmy czwarte miejsce. No i faktycznie później w kolejnych kategoriach wiekowych, reprezentacyjnych, reprezentacji młodzieżowych, często byliśmy z Jackiem w jednym pokoju. Po każdym treningu, jak wracaliśmy do pokoju, to Jacek siadał i zapisywał każde kolejne ćwiczenie, każdą kolejną minutę treningu. Już wtedy, jako młody chłopak, wiedział, że on będzie trenerem, chciał być trenerem.
Magiera ostatni raz jako asystent Jana Urbana w pierwszej reprezentacji zasiadł na ławce w Sztokholmie, gdy kilkanaście dni temu Polska przegrała ze Szwecją mecz o udział w mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Przemysław Pozow. TOK FM.
W tej części TOK 360 to wszystko. Po informacjach o 12.20 będzie więcej o sporze wokół kryptowalut i o tym, do czego uregulowanie rynku kryptowalut jest w Polsce potrzebne.
Autopromocja.
Program Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia, to program, w którym bohaterami są obcokrajowcy, cudzoziemcy, migranci, imigranci, a tak naprawdę ludzie, którzy opowiadają o swoim życiu. Od kwietnia 2010 roku, kiedy program się narodził, wysłuchaliśmy już historii prawie 700 osób. Los Polandos teraz o nowej porze, soboty o godzinie 23:00. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
Los Polandos w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
No ile chipsów może skubnąć taka ptaszyna jak ja? Chociaż przy tej cenie.
No właśnie.
Bo teraz w Auchan chipsy Lay's wybrane rodzaje, trzecie opakowanie gratis. A płyn do płukania Sealan wybrane rodzaje, aż 30% taniej. Tylko 13,99. Najniższa cena przed obniżką 19,99. Promocja od 17 do 18 kwietnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Od 30 lat.
Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
Bo nie mam żadnych objawów.
Bo nie mam czasu.
Bo boję się diagnozy.
Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
Darek! Co ty tam znowu grasz?
O mamo, no w Blikomanie! Ty także graj o 100 tysięcy złotych. I pamiętaj, każdy blik to szansa na wygraną, a pula nagród to 4 miliony złotych.
Zarejestruj się na blikomania.pl. Blik.
Majówka tuż, tuż? Czas na zakupy. Na eobuwie.pl ekstra rabaty do minus 30% przy zakupie minimum dwóch produktów. Najmodniejsze buty, torebki i dodatki w supercenach. Sprawdź teraz. Promocja trwa do 23 kwietnia na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać.
W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Zbliża się termin wysyłki PIT-u, a twoja księgowa nie odbiera telefonu? Na szczęście mój księgowy z Infaktu jest zawsze dostępny, nawet w gorącym okresie. Przenieś księgowość do Infaktu. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 10 lat małżeństwa i dwie córeczki. Pierwszy lot szybowcem z numerem 16. 3 razy mieszkałem pod 25.
W życiu liczy się szczęście. Daj mu szansę i graj. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, Marieta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Izraelskie siły zbrojne przeprowadziły 2 naloty na kluczowy most na południu Libanu, poinformowała Państwowa Agencja Informacyjna NNA. To ostatnia przeprawa łącząca regiony Tyru i Sydonu. Do ataku dochodzi w dniu, w którym, jak podaje agencja Reutera, premier Izraela Benjamin Netanyahu będzie rozmawiał z libańskim prezydentem Josephem Aounem. Takich rozmów nie było od ponad 30 lat. Jedna osoba zginęła w wyniku zderzenia ciężarówki i pociągu osobowego w Dunajskiej Stredzie na Słowacji. Ofiara to kierowca pojazdu. Zginął na miejscu. 21 podróżnych pociągu doznało lekkich obrażeń, które nie wymagały hospitalizacji. W wyniku zderzenia doszło do wykolejenia całego pociągu. Trasa na tym odcinku jest nieprzejezdna. Pociąg należał do prywatnego przewoźnika Leo Express. Naukowcy w Łódzkiem wciąż czekają na powrót do gniazda bociana czarnego Florentino. Po raz pierwszy od 6 lat ptak nie wrócił na czas. Minęła połowa kwietnia i część bocianów wysiaduje już jaja. Tymczasem popularne gniazdo Dąb 2 z transmisją na żywo jest puste. Zdaniem naukowców Uniwersytetu Łódzkiego nie ma jeszcze powodów do niepokoju.
12.21, TOK 360, Filip Kekusz. Profesor Krzysztof Piech, dyrektor Centrum Technologii Blockchain Uczelni Łazarskiego jest z nami. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Sejm pracuje nad projektem ustawy o kryptowalutach, ustawy, którą już 2 razy prezydent Nawrocki zawetował. Dziś debata nad tą sprawą, jutro głosowanie nad odrzuceniem weta. Raczej weto nie zostanie odrzucone. Oficjalnie prezydent i rząd zgadzają się, że jakieś regulacje są potrzebne. Pytanie tylko jakie? Czy my wiemy, panie profesorze, gdzie oficjalnie przebiega linia sporu między dużym a małym pałacem?
Trudno to powiedzieć, ponieważ tu nie chodzi o kwestie merytoryczne, tylko chodzi o politykę i o przeciąganie wyborców na swoją stronę, bo gdyby to zależało od, powiedzmy, merytoryki, od ekspertów, to ten problem już byłby dawno rozwiązany.
No właśnie, wiceminister cyfryzacji Dariusz Sanderski mówi, że i tak w pewnym momencie ten rynek będzie trzeba, rynek kryptowalut będzie trzeba uregulować, ponieważ po pierwsze wymaga od nas tego rozporządzenie Unii Europejskiej. Po drugie, jeśli ten rynek nie jest uregulowany, to tracą zarówno inwestorzy, jak i państwo.
To się zgadza. Regulacje muszą być. To rozporządzenie już zresztą obowiązuje w Polsce, ale nie, rząd nie wskazał, nie zrobił jednej podstawowej rzeczy, którą miał zrobić. Wskazać instytucję, która będzie odpowiedzialna za nadzorowanie wdrażania tego rozporządzenia. Więc no, niektóre kraje postąpiły z tym rozporządzeniem bardzo szybko i krótko. To były ustawy mające po kilka stron i nie budziły żadnych większych kontrowersji, bo te kontrowersje już na poziomie Unii Europejskiej, na poziomie Brukseli zostały wyjaśnione. Cała ustawa unijna liczy ponad 160 stron, więc bardzo szczegółowo reguluje rynek. Natomiast jeśli chodzi o nasz rynek, bez tej ustawy właściwie w Polsce od drugiej połowy bieżącego roku będą mogły działać tylko firmy zagraniczne, zalicencjonowane, no, a nie polskie. Co to oznacza? Jeśli klienci firmy zagranicznej będą mieli jakieś problemy z opóźnianiem się wypłat i tak dalej, to nie będzie do kogo zwrócić się z prośbą o pomoc, no bo uzyskiwanie pomocy za granicą jest długotrwałe, no i zależy właśnie od zagranicznych nadzorów, a nie od krajowych, nie mówiąc jeszcze o potencjalnie prokuraturze, sądach, ochronie konsumenta i tak dalej. Więc ta ustawa jest potrzebna dla rynku i powinna była już wprowadzona być znacznie wcześniej, no a jej brak jest szkodliwy dla rynku i dla konsumentów.
Komisja Nadzoru Finansowego byłaby tym organem, który reguluje rynek kryptowalut. I jakie to by były uprawnienia, które miałby mieć KNF, które sprawiłby, że rzeczywiście też polscy inwestorzy byliby po prostu bezpieczniejsi?
Uprawnienia takie jak w przypadku większości instytucji finansowych. Od samego procesu, kto może uzyskać zgodę na prowadzenie działalności. Tam są bardzo szczegółowe kryteria dotyczące i nie tylko biznesplanów, ale tego, kto zarządza biznesem, jakiego rodzaju reputację mają poszczególne osoby. Więc jeśli za kimś się ciągnie jakiś wątek, prawda, podejrzanych spraw, no to taka osoba nie dostaje od KNF-u zezwolenia, tak samo jak w przypadku innych nadzorów finansowych. Więc plus to jest powiedzmy początek, później bieżące nadzorowanie, sprawozdania finansowe, możliwość pytania się firmy przez nadzór finansowy, co się dzieje, jak firma funkcjonuje, aż finalnie do kar w różnym stopniu stopniowane. U nas akurat przyjmuje się z reguły, że to od razu są największe możliwe kary, w innych krajach jest proporcjonalność kar, najpierw mniejsze, później większe i uzależnione od tego, na ile powiedzmy przewinienie było istotne i zaburzało funkcjonowanie firmy i rynku, więc cały wachlarz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni na tradycyjnych rynkach finansowych, byłby dostępny dla nadzoru finansowego, a teraz tego nie ma.
Panie profesorze, a ile osób jest w Polsce zainteresowanych kryptowalutami? Czy są takie dane, informacje?
Są bardzo rozbieżne informacje. Czekamy tutaj na najnowsze badania, które mają się jeszcze w kwietniu ukazać. Natomiast te badania, które dotąd były robione, wskazywały, że jest to liczba od 3 do nawet 7 milionów osób.
To niesamowita liczba. To rzeczywiście dziwne jest, że tak wiele osób jakby nie ma żadnej możliwości, żadnego instrumentu, żeby bronić się przed nieuczciwymi praktykami czy podejrzanymi firmami.
Tak, no oczywiście jest to, no nie powiem delikatnie, niedopatrzenie ze strony rządzących, a w grę wchodzi nie tylko miliony osób, ale też miliardy środków, bo szacunki są różne. Z wiosny ubiegłego roku te szacunki wskazywały na 70 miliardów złotych nawet ulokowanych w kryptowalutach na różnych giełdach, czy też w prywatnych portfelach, także są to naprawdę już bardzo poważne środki, które mogłyby przyczyniać się do rozwoju naszej gospodarki, ale trzeba byłoby je w jakiś sposób zagospodarować, no i objąć ochroną.
Premier Donald Tusk mówił w tym tygodniu, że być może część posłów Prawa i Sprawiedliwości zmieni zdanie, sugerował, że może zmienić zdanie w sprawie przyszłości tej ustawy przygotowanej przez rząd z powodu zamieszania wokół giełdy Zonda Krypto, wokół której pojawiło się dużo, dużo problemów i dużo podejrzeń, że jest to giełda niewypłacalna. Myśli pan, panie profesorze, że tego typu myślenie zwycięży nad polityką, czy jednak to jeszcze nie w tym momencie?
Nie, myślę, że tutaj te dwie kwestie nie mają nic wspólnego, bo gdyby, załóżmy, nie wiem, upadała giełda, jakaś inna giełda zagraniczna z dowolnego kraju zagranicznego, to czy polska ustawa by w jakikolwiek sposób coś zmieniła? No tutaj mamy trochę niezrozumienie tematyku, te tematy. Polski nadzór finansowy no, nie nadzoruje, nie wiem, działalności Bank of America czy innych podmiotów zagranicznych. Tak samo nie nadzoruje działalności zondy. Zonda mogła być podmiotem nadzorowanym, o ile by uzyskała odpowiednią licencję w Estonii, o którą się starała. Tej licencji w tej sytuacji, przy takich kontrowersjach jednak prawdopodobnie nie otrzyma, co być może skłania ludzi pracujących w tej giełdzie i właścicieli do tego, żeby przemyśleć się, czy w dalszym ciągu kontynuować działalność i w jakiej skali. Ale to już są kwestie już powiedzmy zahaczające o pogranicze zainteresowania prokuratury.
Bardzo dziękuję. Profesor Krzysztof Piech, dyrektor Centrum Technologii Blockchain Uczelni Łazarskiego, był z nami. Piotr Żydnicki z Gazety Wyborczej jest z nami. Witaj, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Będziemy rozmawiać o tekście, który napisałeś dla Wyborczej. On się dzisiaj ukazał na stronie wyborcza.pl. Żołnierz WOT z Poznania zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. No i tak, radiooperator Jarosław K. pod koniec marca został ujęty przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Postawiono mu zarzuty za to, że mógł działać na rzecz obcego wywiadu albo zbierać dla tegoż wywiadu informacje. No, Jarosław K. nie był żołnierzem, który zaszedł daleko w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej, ale pytania nasuwają się od razu. Pierwsze z nich, do jakiego rodzaju danych mógł mieć dostęp ten żołnierz?
Tak, rzeczywiście, on był w stopniu szeregowego i był tak zwanym żołnierzem weekendowym, to znaczy odbywał tę taką terytorialną służbę wojskową, czyli pojawiał się w jednostce minimum raz w miesiącu na weekend. Natomiast no, normalnie funkcjonował jako cywil, pracował fizycznie, co też sprawia, że dowódcy mają nadzór nad takimi żołnierzami, no w zasadzie tylko raz w miesiącu, kiedy się z nimi stykają, a kiedy ci ludzie wracają do cywila, no to po prostu znikają z radaru i nie są w polu zainteresowania. Natomiast, żeby służyć w WOT-ie, no trzeba mieć minimum dostęp do informacji o klauzuli zastrzeżone. To jest najniższy poziom dostępu do informacji niejawnych w Polsce i tam rzeczywiście nie ma informacji o klauzuli poufne, tajne, ściśle tajne. To nie są jakieś wielkie tajemnice wojskowe, no ale taki żołnierz ma na przykład informacje o planach ćwiczeń, o uzbrojeniu, o różnych takich kwestiach związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Zna nazwiska swoich kolegów z oddziału. Może napisać na przykład dla obcego wywiadu charakterystykę swojego dowódcy, charakterystykę swoich kolegów, tak? Te informacje mogą posłużyć obcym służbom w dwojaki sposób, na przykład, żeby wytypować kolejne osoby do jakiegoś potencjalnego werbunku. Poza tym Wojska Obrony Terytorialnej, no mimo, że ich charakter jest taki dosyć specyficzny, trenują normalnie z wojskami operacyjnymi, na przykład z wojskami specjalnymi. No bo na wypadek jakiegoś konfliktu odpukać, żeby go nie było, ale gdyby Rosja nas zaatakowała, no to ramię w ramię będą współdziałać ze sobą zarówno wojska specjalne, te zawodowe, jak i Wojska Obrony Terytorialnej, więc oni muszą razem ćwiczyć, więc on widzi, jaki sprzęt mają specjalsi, jakie mają taktyki, tak, jak się zachowywać. No i każda taka informacja wydaje się, że dla obcego wywiadu może być cenna. O tym mówi w moim artykule generał Piotr Pytel, były szef służby kontrwywiadu wojskowego, no, który mówi, że od momentu, kiedy Rosja dokonała tej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, zmieniły się trochę kanony działań rosyjskiego wywiadu. Oni już nie działają w taki bardzo mozolny, mocno konspiracyjny sposób, tylko działają często na takim dużym ryzyku, licząc się z tym, że jeżeli jakiegoś agenta zwerbują, to ten agent może szybko wpaść, no ale każda informacja w zasadzie dla nich jest w tym momencie bardzo cenna i są zdeterminowani przede wszystkim, żeby takie informacje zdobywać.
No ale to jest jeden wątek, bo drugie pytanie jest związane z generalną postawą pana K., który ma zarzuty szpiegostwa, nic mu nie udowodniono, ale jego postawa, którą opisujesz, antyukraińskie komentarze na swoim profilu w portalu społecznościowym albo uczestnictwo w organizacji wieców skrajnie prawicowych, prorosyjskich braci kamratów, no to są takie tropy, które pokazują, że może nie mamy do czynienia z osobą, która jest wzorowym polskim wojskowym. Jego postawa może w krytycznym momencie budzić dużo wątpliwości.
Tak, to znaczy on w ogóle w jednostce wojskowej miał opinię zdyscyplinowanego koleżeńskiego, ale rzeczywiście nie przedstawiającego też jakiejś szczególnych umiejętności, szczególnej wartości i nie miał szans, tak jak mówią moi informatorzy, na zrobienie jakiejś wielkiej kariery. kariery. Natomiast to, co było dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo ja najpierw dowiedziałem się, że po prostu została zatrzymana jakaś osoba za szpiegostwo. Potem ustaliłem, że to był żołnierz WOT, potem ustaliłem jego dane i jak zacząłem research od takich podstawowych źródeł, czyli tak jak dzisiaj się to robi, tak, od analizy aktywności w serwisach społecznościowych, no to byłem zaskoczony, że to jest osoba, która jawnie prezentuje wręcz ostentacyjnie poglądy prorosyjskie i antyukraińskie. Rozmawiałem też z osobami, które go poznały. Te osoby mi opowiadały, że on nie ukrywał się z tym, że na przykład Rosja walczy w Ukrainie z nazistami, a Unia Europejska dławi Polskę. No i dla mnie jest szokujące, po pierwsze, jak ktoś taki dostał się do Wojsk Obrony Terytorialnej i jak mógł w tych wojskach funkcjonować przez 2 lata. On najpierw odbył tak zwaną dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową przez rok, następnie rekrutował się do WOT-u, no i nie ukrywał właśnie tych poglądów. Pojawił się, zresztą 9 dni przed zatrzymaniem, pod koniec marca, pojawił się na wiecu prorosyjskiej grupy Rodacy Kamraci, gdzie występował w roli takiej swoistej ochrony lidera tego ruchu, Wojciecha Olszańskiego. Więc rzeczywiście to wywraca wszystkie nasze wyobrażenie o szpiegach. No i to oczywiście ja celowo akcentuję w tym tekście, że on został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa, że jest podejrzany o szpiegostwo. Nie przesądzam, że rzeczywiście działał na rzecz obcego wywiadu, chociaż takie zarzuty stawia mu prokuratura na podstawie ustaleń służb specjalnych. No ale też piszę w tym tekście o tym, że sąd po analizie przedstawionych mu dowodów zdecydował się wypuścić tego człowieka, zastosować tylko dozór policji, zakaz opuszczenia kraju, nie zdecydował się na areszt, bo stwierdził, że w ocenie sądu na podstawie tych dowodów, które zebrały służby specjalne, nie ma dużego prawdopodobieństwa, że ten człowiek rzeczywiście działał na rzecz obcego wywiadu, natomiast zebrane dowody wskazują, że mógł wypełnić znamiona nieco innego czynu, to znaczy zgłoszenia gotowości do działania na rzecz obcego wywiadu lub gromadzenia informacji, które mogą zaszkodzić Rzeczpospolitej Polskiej w celu przekazania ich obcemu wywiadowi. Więc tam na pewno coś miało miejsce, to zresztą przyznaje sąd, że takie dowody są. Przy czym znów, ja nie mam też pretensji do kontrwywiadu czy do prokuratury, że dowody mogą być skąpe, bo tak jak rozmawiałem z ekspertami, no niestety, sprawy szpiegowskie z zasady są bardzo trudne. Szpiedzy, obce wywiady działają na dużym stopniu konspiracji. No i te sprawy często opierają się na poszlakach, na łańcuchach poszlak. Rzadko udaje się zdobyć takie twarde, mocne, stuprocentowe dowody. Więc na pewno musimy poczekać, jak ta sprawa się rozwinie. Dla mnie w tej historii niepokojące jest to, że osoba tak jawnie prezentująca poglądy niezgodne z polską racją stanu, jest w ogóle żołnierzem WOT i nasi informatorzy, jeden z moich informatorów, tłumaczy to w taki dosyć banalny sposób. Po prostu liczba żołnierzy musi się zgadzać, więc przyjmowany jest w zasadzie każdy, kto spełnia te podstawowe kryteria, przejdzie testy psychologiczne, jest wystarczająco sprawny fizycznie, i on się dostaje. Niestety ta historia pokazuje, że ta ochrona kontrwywiadowcza też Wojsk Obrony Terytorialnej nie jest na najwyższym poziomie. Z drugiej strony zwracam uwagę na specyfikę tej służby, czyli to są tak zwani, w większości żołnierze WOT, to są tak zwani żołnierze weekendowi, którzy po prostu pojawiają się raz w miesiącu w jednostce, a potem znikają z radaru swoich dowódców, i pewnie też z radaru kontrwywiadu.
Piotr Żytnicki, dziennikarz Gazety Wyborczej, jego tekst Żołnierz WOT z Poznania zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji o sprawie radiooperatora Jarosława K., o której rozmawialiśmy, jest do przeczytania na stronie Wyborczej. Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.
12.36, za kilka chwil informacji, a po nich na EKG zaprosi Państwa Rafał Hirsch.
Reklama.
W RTV Euro AGD prawdziwe raty 0%. Dobierz ratę korzystną dla siebie i nie płać aż do sierpnia. Teraz do 50 rat 0%. RRSO 0%. Do 27 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda do 40% oszczędności paliwa i do 1100 km zasięgu. Tylko jedno tankowanie, bez żadnego doładowywania. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault w kwietniu podczas Renault Business Days oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 996 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty, aha, i piąty produkt masz za złotówkę.
A, no i merci bardzo.
Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19 kwietnia przypnę żonkiel, bo chcę, żeby łączyła nas pamięć. Ty też przypnij żonkiel.
W rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim dołącz do akcji Żonkile Muzeum Polin. Szczegóły na polin.pl.
Plebiscyt Człowiek Roku Gazety Wyborczej. Wybierz spośród 12 nominowanych osób, które w minionym roku miały realny wpływ na świat. Działacze społeczni, artyści, naukowcy, ludzie sportu i biznesu. Głosuj na Człowieka Roku na wyborcza.pl / plebiscyt.
Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
Mamy to od Lewiatanie, tanie.
A teraz w Lewiatanie mamy napój Bajla 1 litr, różne smaki, złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
Doskonale, kupujemy.
Sposób na twój dobry dzień?
Mamy to w Lewiatanie.
Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
Teraz czekolady Wedel oraz Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 18 kwietnia. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel.